Przechodzimy do tematu zranienia w dziedzinie płci, miłości, życia. I najpierw zrobię taką pierwszą część, która będzie dotyczyła różnych rzeczy, które mogą czasem się nam zdarzyć przed małżeństwem, różnych czasem sytuacji wykorzystania seksualnego, jakichś takich momentów, co wtedy trzeba zrobić, a potem przejdę konkretnie do takich punktów. Państwo dostaną do ręki, mąż swoje, żona swoje, do ręki. Gdybyśmy rozmawiali z kimś, kto dokonał zabicia dziecka, jak można poprowadzić rozbicie, żeby pomóc. Niedawno była u mnie pani, mówi, siostro, już sobie poradziłam z tyloma sprawami, ale jeszcze z tymi dziećmi, które miałam, a niestety już ich nie mam, bo to wszystko było przed nawróceniem. No to ja sobie wygrzebywałam z pamięci, co ja mogę jej powiedzieć. Ale dobrze przejść taką drogę i wtedy człowiek jakby spokojnie podda komuś jakąś sytuację, która pomoże wyjść z tego impasu wewnętrznego, z tego bólu, który się w sobie nosi. Oczywiście to jest moment piękny, bardzo piękny. Płeć nam została dana po to też między innymi, bo ona ma różne aspekty, żebyśmy mogli przeżywać miłość. Płeć ma służyć miłości, nie być ważniejsza od miłości, tylko służyć miłości. I nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich lat, że płciowość ma takie cztery swoje funkcje. Może tylko zasygnalizuję wobec tego podmiotową, funkcję więziotwórczą, znaczeniową i prokreacyjną. Podmiotowa, że każdy człowiek ma swoją godność i muszę to uwzględnić. Więziotwórcza, że płeć mi pomaga nawiązywać relacje. Oczywiście jak jest dojrzałość we mnie, bo jak są jakieś problemy z wychowania wcześniejszego, człowiek jeszcze się tego nie uzdrowił, no to może być trudne. Znaczeniowa, czyli ma wyrażać swoje znaczenie, czyli ma wyrażać miłość. I prokreacyjna ma służyć miłości. I teraz okazuje się, że jak są te cztery spełnione funkcje, to człowiek normalnie funkcjonuje w sensie wyrażania miłości, przeżywania swojego małżeństwa. Jeżeli któraś z tych funkcji jest zaburzona, to wszystko się sypie. Najczęściej mówi się o dwóch ostatnich, o znaczeniowej, czyli o miłości, czyli jedności małżeńskiej, o współżyciu, ale związane z przekazywaniem życia. Zawsze musimy pamiętać o tych owocach, nie tylko owocem jest dziecko, ale owocem jest pogłębianie miłości, nasza coraz większa bliskość. To są też przepiękne owoce miłości, coraz większy pokój, coraz większa cierpliwość, coraz większe uznanie drugiego człowieka. To wszystko jest bardzo istotne, ale zaczyna się od tego, tej służby przekazywania życia. Czyli wtedy płciowość dla mnie będzie darem, jak ja te cztery rzeczy uwzględnia w swoim życiu. Ja mam też funkcję prokreacyjną, bo gdybym nie starała się być matką duchową, to bym nie była okej tu w tej dziedzinie. Każdy kapłan, jeżeli ma mieć tą wewnętrzną równowagę płciową, to powinien starać się być ojcem. I to jest dążenie do pełnej takiej dojrzałości. Ten szacunek wobec ciała i płci to nie tylko będzie dobre myślenie w tych wszystkich sprawach, że my też umiemy rozmawiać o tym wszystkim, patrzeć właściwie na ludzkie ciało. Potrafimy posuwać się określonymi słowami na dane części płciowe, co jest bardzo ważne w wychowaniu dziecka, kiedy w naturalny sposób wycieram dziecko, mówię co wycieram, dziecko już wie, że ta część się tak nazywa, bez żadnego zażenowania, w takim spokoju, atmosferze takiej miłości. I też unikanie czynów, które poniżają ciało i płeć. I tu tylko wypisałam, co może zniszczyć relacje między ludźmi. To już było mówione wcześniej, ale najczęściej młodzi ludzie wchodzą w takie rzeczy. Tutaj punkt ósmy. Zupełnie inaczej wygląda małżeństwo. W małżeństwie zaczyna się gra wstępna do współżycia płciowego. Ale jeżeli to się wykorzystuje, kiedy się nie jest małżeństwem, to prowadzi niestety do różnych powikłań, prawda? Czyli jeszcze też podkreślam, młodzi ludzie często wchodzą w seks oralny, analny. To nie jest to. Jedyne miejsce na współżycie jest narząd rodny kobiety. To trzeba wiedzieć, to trzeba umieć nazwać, to trzeba wiedzieć, że do tego młodzi ludzie są kuszeni nawet przez reklamy. Może nawet nie kojarzymy, które reklamy, ale są takie reklamy, się spojrzy, czy wie. Aha, zachęta do takiego oralnego współżycia. I proszę zobaczyć, jeżeli człowiek się wplącze, zwłaszcza młody człowiek się wplącze w działania seksualne, patrzymy też pod kątem naszych dzieci, które mogą się kiedyś w coś wplątać, no to wtedy coś się dzieje. Człowiek jest tak skonstruowany, że sumienie zaczyna dawać znać o sobie. Zamiast być coraz lepiej, się dzieje coraz gorzej. Bo coś jest z godnością człowieka i człowiek traci wartość, jeżeli nie jest to w swoim czasie, we właściwy sposób, uwzględniając te cztery aspekty płciowości. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy grzeszymy, sumienie zaczyna nas oskarżać. I to jest super sprawa, że Pan Bóg to tak wymyślił, że ktoś w środku, Bóg w środku, bo Bóg przez sumienie mówi do nas, nie idź tą drogą, z tego nic nie będzie. Ale bardzo dużo ludzi jest tak wychowane, że sumienie jest tłumione i nie słychać głosu sumienia. W związku z tym robi się, co się chce. Żyje się swoimi racjami, swoimi przekonaniami. I jeżeli sumienie zaczyna wyrzucać, no to żeby uspokoić sumienie, to musi być to nazwane i wypowiedziane, wyznane, nazwane, czyli ja określam, co to, określam ten grzech i wyznaję ten grzech. I w tym momencie, kiedy Bóg mi przebacza, to powinno się włączyć w moim wnętrzu moje przebaczenie. Dlaczego jest, to mówię? Dlatego, że wielu ludzi po latach mówi, nie mogę sobie darować tego i tego grzechu. Nie ma tego grzechu. Bóg zabiera grzech w momencie wyznania go. Tak jak daleko jest cud od zachodu, tak daleko jest grzech od człowieka. Nie ma grzechu. Po to Jezus cierpiał, umarł na krzyżu, żeby właśnie nas z tego wyplątać i uratować. I dlatego Bóg chętnie udziela przebaczenia, ale ja też muszę uczyć się sobie przebaczać. I powiem tak, że nad każdym człowiekiem pracuje zły duch. Nad każdym. Tak jak nasz anioł stróż nad nami pracuje, nas prowadzi do wieczności, chce nas ochraniać i pomagać, tak zły duch chce prowadzić nas zamęt, kłamstwo, obwinianie, oskarżanie siebie i inne rzeczy. I dlatego my musimy tu myśleć, z czego co się bierze i jak to wygląda. Jeżeli to jest pokusa, bo zły działa przez pokusy, to ja się wyrzekam tego. Nie wchodzę w to, Panie, oddaję Ci to. Ja nie będę w ten sposób myśleć. Ty mi przebaczyłeś, sprawę zamknięta i załatwiona. Dlatego, bo człowiek jak pójdzie za pod szeptami złego ducha, to on rozwali relacje. A my mamy o relacje dbać, troszczyć się. Dlatego proszę zobaczyć. Gdybyśmy spojrzeli na nasze przeszłe życie lub na życie jakiegokolwiek przeciętnego człowieka, to można powiedzieć, że w każdej sytuacji człowiek ma taki rejon, który jest świadomością i taki rejon, który jest podświadomością. I w świadomości mamy więcej takich miłych rzeczy, które pamiętamy. Nie lubimy pamiętać niemiłych rzeczy. To co się robi? Raczej człowiek się stara, żeby one były wepchnięte do podświadomości. Proszę zobaczyć. Tutaj gdyby, teraz zobaczymy, czym to działa. Tutaj na tym miejscu podświadomym są wypchnięte jakieś stare sprawy i one tu siedzą, ale są. Człowiek musi starać się używać energii, żeby one się nie odzywały i nie niszczyły mojego życia. A więc traci energię na coś, co gdzieś jest wypierane. I proszę zobaczyć, przychodzą do tego jeszcze różne rzeczy, które w tym momencie są trudne i bolesne. I człowiek ma tak, trochę taki dobry wspomnień, ale ma też złe wspomnienia i zapchaną podświadomość różnymi starymi sytuacjami. I teraz jaka jest reakcja człowieka? Jeżeli to mi przeszkadza, to ja chcę to wyprzeć z głowy. Czyli wpycham tam. Zobaczcie, co się dzieje. Tu jest coraz więcej. Jak następne wepchnę, będzie jeszcze więcej. Jak znowu przyjdą jakieś sytuacje, znowu popycham. I ja wchodzę jak taka mina. Wystarczy mnie dotknąć, to pękam. Albo złoszczę się, albo jest agresja we mnie, albo po prostu zacznę manipulować innymi, bo tamto coś w środku mi przeszkadza i jakby mi nakazuje chodzić nie tymi drogami. Nie tak mamy robić. Zobaczcie, nie mamy tu wpychać. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. Czyli proszę zobaczyć, jeżeli coś takiego ja widzę i to mnie uwiera, co ja robię, oddaję to Jezusowi. Co się w tym miejscu robi? Popatrzcie, powolutku, przez czas długi oddawania, czasem codziennie, czasem przez 2-3 lata, słuchajcie, tu się to miejsce uzdrawia. Jak Jezus do końca uzdrowi, to ja to pamiętam, bo się nie zapomni, ale mnie to już nie obciąża. I chodzi o to, żeby nie wpychać różnych przykrych rzeczy tutaj, bo tego jest coraz więcej i to nie rozwiązuje sprawy, Tylko żeby od razu mówić, Panie Jezus, zabierz to ode mnie, zabierz skutki tego działania, zabierz skutki tamtego działania, zabierz skutki tamtych sytuacji. Ja nie chcę, żeby one mnie obciążały. Weź, uwolnij mnie od tego. Jezus chce to zrobić, bo mówi, proście, otrzymacie, szukajcie, znajdziecie. I to jest takie właśnie piękne, że człowiek czasami mógł iść przez życie drogą bardzo nieczystą, ale w momencie uzdrowienia jest czystszy, jakby nie wiem co. Bo Pan Bóg tą czystość odnawia w człowieku. Proszę zobaczyć dalej. Pan Bóg może powodować, że te różne zranienia, które wpychaliśmy w środek, odzywają się. Cofnę, dobrze, jedno, żeby to było widać. O, coś się odezwie przy jakiejś okazji rozmowy, przy jakiejś sytuacji rodzinnej, przy jakiejś innej sytuacji. Zaczyna to wchodzić tu. Nie w tą stronę, przepraszam, w tą stronę. Zaczyna to wchodzić do świadomości i mnie to męczy. Mi się przypomina, jak to było, jak miałam 16 lat, jak to było, jak miałam tam 20 lat, jakieś zdarzenie, coś. I to męczy. I teraz znowu chodzi o to, że to Pan Bóg mi przypomniał przez jakieś zdarzenie, to znaczy, że chce to ode mnie zabrać, ale ja muszę mu to oddać. Jak ja to z powrotem zacznę wpychać tutaj, no to to robię wbrew sobie. To nie o to chodzi. W związku z tym, co mam zrobić, jak to przyjdzie do świadomości, to ja mówię, zabierz to, Panie Jezu. Co się dzieje? Tu jest coraz mniej, a tutaj jest coraz lepiej. I na przykład jak piszemy z niektórymi osobami modlitwę o uzdrowienie, mamy tutaj świadków, że to jest autentyczne, to jak się dotknie tych starych spraw, które człowiek nie chciał, żeby one wychodziły na światło dzienne i je się Jezusowi ujawni i odda, to nagle człowiek się robi wolny wewnętrznie. Wolny. I to jest piękne. To chciałam powiedzieć. Jakie podjąć kroki, żeby te zranienia seksualne mógł Jezus leczyć? To leczenie zaczyna się tu z przebitego serca. Po to miał przebite serce, żeby mogła wypłynąć miłość. To była eksplozja miłości. Ona płynie przez wieki i nigdy się nie wyczerpie, dopóki świat istnieje i dotyka naszych zranień. Proszę zobaczyć. Josh McDowell, mówca amerykański, podał takich 12 punktów. Stań w prawdzie, nazwij grzech po imieniu. To jest pierwsze. Drugie. Zobacz skutki, jakie uczynił twój grzech. Trzecie. Wzbudź żal, postanów poprawy, wyspowiadaj się. Czwarte. Przyjmij w spowiedzi świętej Boże przebaczenie. Czyli przebacz sobie inaczej mówiąc, prawda? Dalej. Przebacz sobie samemu, sobie samej. Dalej. Przebacz osobie, z którą grzeszyłeś i przeproś ją, jeżeli to jest możliwe. Prawda? Czasami nawet człowiek nie wie, z kim grzeszył. Jakaś taka była sytuacja w alkoholu czy czegoś. Ale jeżeli jest to możliwe, czasami nie można już tej osoby spotkać, albo już nie ma co. Byłoby gorzej, gdyby się szło i mówiło swoje, no ja ci przebaczam. To zaocznie to zrobić przed Jezusem, prawda? Odetnij się od starych grzechów. Nie, więcej tego nie będę robić. To jest bardzo ważne. Dalej. Staraj się o owoce twojego nawrócenia, czyli jak chcę żyć inaczej, to staram się inaczej żyć, czyli w czystości jest moje mocne postanowienie poprawy. Od spowiedzi do spowiedzi się staram, żeby to się zmieniło. Dalej. Codziennie módl się o czystość. Jeżeli były zranienia związane z życiem, to codziennie modlić się o... Na przykład to było piękne to podejmowanie duchowej adopcji. To jest jakby takie wynagrodzenie, prawda? Znajdź kogoś, kto pomoże ci wytrwać postanowienia. I tu najczęściej chodzi o kapłana, który będzie kierownikiem, spowiednikiem stałym. Że on trochę znając daną osobę, nasz proboszcz mówi tak. Jak już ktoś przychodzi drugi, trzeci raz, to już wiem, że przychodzi stale, bo już rozpoznam. Po prostu rozpoznaje, pogłosi na taki kapłana wrażliwość i już widzi, że to jest osoba, którą trzeba by poprowadzić, bo ona nawet nie prosi ona o prowadzenie, ale to prowadzenie zaczyna się. I wtedy zaczyna się taka głęboka praca nad sobą. I to jest dobre, mieć właśnie stałego spowiednika czy kierownika duchowego. I też jest zawsze wyciągnięcie wniosków, jak coś nie wyszło, był grzech przeciwko miłości albo przeciwko... wierności, albo przeciwko uczciwości, to ja muszę do tego wrócić, jak to wyznam i tylko sobie ustawić na przyszłość. Co robić, żeby nie przekroczyć znowu tej granicy, żeby tego nie było? Co robić, prawda? Czyli wyciągam wnioski, myślę, po to dostaję ten dar umysłu, żeby wyciągać wnioski, żeby móc podejmować decyzje, żeby potem swoją wolą realizować to. Ale nie swoją wolą, bo nasza jest za słaba. Trzeba prosić o wzmocnienie woli Pana Boga, o pomoc. To są te zasadnicze punkty. Czyli króciusieńko jeszcze wrócę do tego. Jeżeli młody człowiek próbuje zobaczyć swoją drogę życiową i dostrzega, że wszedł w różne grzechy nieczystości, to musi być tak, zrobiłem to, to, to i to. Nazwać to. Nazwanie to jest pierwsze oddzielenie się od czegoś, co było złe. Potem wypowiedzenie tego to jest oddanie już dalej. I dobrze zobaczyć, jakie są skutki. Pamiętam, jak ktoś mi mówi, a chodziłem z dziewczyną, no ona była w ciąży, ale poroniła, więc jest wszystko dobrze. A ja mówię, słuchaj, a ty jesteś ojcem. Może wrócić do tego w sercu i może jeszcze coś z tym zrobić, prawda? Bo to się zadziało. Bardzo ważne zbudzić żal, czyli jakby posłuchać, że sumienie płacze, że to się wydarzyło, że tak było, że nie powinno tak być. Zbudzam żal. Patrzę, to jest dobrze patrzeć na rany Jezusa, na Jego przybite ręce, przybite nogi, na koronę cierniową, no to jakby biczowany. Przecież On za naszą grzeszność był tak męczony. Jak ja sobie patrzę na to, no to łatwiej mi postanowić poprawnie. Nie, Panie Jezu, dla Ciebie nie chcę już tego więcej robić. Trzeba bardzo się pilnować, gdyby człowiek zauważył, że czegoś sobie jeszcze nie przebaczył. Pomóż mi, Panie Jezu, przebaczyć sobie. Pomóż mi, bo ja już nie umiem. A to stale do mnie wraca. To jest ważne. Bardzo też ważne jest, żeby nie kierować jakimiś niechęciami, uprzedzeniami. To jest często, że ja komuś nie przebaczam, to ja się kieruję tymi niechęciami do kogoś innego. I te wszystkie zdecydowane kroki. To jest bardzo ogólnie. Każdy punkt, każdy z was może rozwinąć, więc nie będę rozwijała. Przejdę do tej kolejnej rzeczy, która jest bardzo istotna i bardzo ważna. Leczenie zranień po zabiciu dziecka. Zawsze każdej takiej osobie, która ma problem właśnie z takim zranieniem, trzeba mówić, że w Jezusie znajdziemy cały ratunek. On nas ze wszystkiego ocala. Obojętnie, co najgorszego się stało w życiu, bo Jezus był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Dlatego On przyjął tyle ran, żeby wszystkie nasze rany w Jego ranach się zmieściły. I dlatego On przynosi zdrowie. Jest taki program Winnica Racheli. Gdyby ktoś chciał o tym dowiedzieć się, gdzie można skorzystać z takiej pomocy, kogoś skierować, to w Polsce są różne takie miejsca. To się nazywa ten program Winnica Racheli, który inicjatorką programu jest Vicky Tobe, amerykańska psycholog, i są ogromne sukcesy. Ja czytałam wypowiedzi kobiet, które przeszły przez taką terapię piątek, sobota, niedziela właśnie w tej nazwie Winnica Racheli i wracały uszczęśliwione, uszczęśliwe, pojednane z dzieciątki, uszczęśliwione. Na tej właśnie spotkaniach trzeba sobie odpowiedzieć na takie trzy bardzo ważne pytania. Po pierwsze, czy moje dziecko może mi wybaczyć? I to jest cała praca na tym, żeby wyjść z przekonaniem, moje dziecko mi to wybaczyło. Drugie pytanie, czy Bóg może mi wybaczyć? No i znowu cała praca na tym, że kobieta dochodzi do wniosku, że Bóg mi wybacza, jeżeli przyjdę do Niego prosić o wybaczenie. I trzecie takie pytanie, czy sama sobie mogę wybaczyć? To są trzy aspekty, dziecko, Bóg i ja sama. Oczywiście przyjeżdżają też tam małżonkowie. Panowie, którzy też są obciążeni i też przechodzą tą właśnie drogę. Proszę zobaczyć, kiedy kobieta jest na tej terapii właśnie trzydniowej i przyjmuje Boże przebaczenie, doświadcza tego miłosierdzia Bożego, to dopiero wtedy otwiera się na to, żeby móc sobie po prostu przebaczyć. To jest taka niesamowita sytuacja, że ona decyduje się na przebaczenie sobie. To jest taka świadoma decyzja, za którą potem idzie. Kiedy wybacza innym, bo innym też czasem tym, co namawiali, czasem tym, co towarzyszyli, też wyraża przebaczenie, to wtedy jest gotowa rzeczywiście też porządek zrobić wewnątrz siebie. Czyli droga do przebaczenia prowadzi Bóg, inni i ja. Pod tym inni są dzieciątko i pod tym innym są właśnie osoby, które mogły mnie skłonić do tego. Albo nie odwodziły mnie od tego. Pierwszy punkt. I teraz Państwo już mają w tych punktach, dobrze? Takie przejście takiego modlitewnego spotkania z Bogiem, to może być na adoracji, to może być, kiedy człowiek jest sam w kościele, to może być na jakimś wyjeździe, gdzie człowiek sobie taką kartkę weźmie i tak powolutko sobie prześledzi. Trzeba się pomodlić do Ducha Świętego po to, żeby móc zobaczyć ten grzech, który był. Zobaczyć ten grzech i konsekwencje, ale w Bożym świetle, nie po ludzku, w Bożym świetle. Bóg jest stworzycielem, Bóg jest dawcą życia, Bóg chciał, żeby to dziecko żyło. Rzeczywiście no, moja decyzja była inna, prawda? Jest takie piękne, są słowa Jezusa, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Zobaczcie, grzech zabójstwa jest wielkim grzechem, ale Pan Jezus mówi też o tym drobnym. Wydawałoby się drobnym grzechem. No gniewam się na 20 lat na kogoś, prawda? Ale to też jest jakby niszczenie siebie, niszczenie kogoś drugiego. Dalej, trzeba prosić Boga o przebaczenie. Ja już, Duch Święty pokaże wielkość tego mojego grzechu, jak ja mam tą taką pełną świadomość, że to nie było zgodne z wolą Bożą, że to nie tak miało być, to ja proszę Pana Boga o przebaczenie. I różnymi słowami. Najlepiej prosić swoimi słowami, tak jak człowiek umie, bo wtedy jest sobą przed Panem Bogiem. Proszę Cię, Panie, przebacz mi zabicie mojego dziecka. Albo ktoś powie, proszę przebacz mi, że namawiałam kogoś do zabicia dziecka, prawda? Albo przebacz mi, że uczestniczyłam jako pielęgniarka w tych sytuacjach, prawda? Czy lekarz, który się nawraca, prosi, żeby Bóg przebaczył, że on no, to wykonywał. W Polsce jest jakaś ilość lekarzy, ginekologów, którzy odeszli od tego świadomie i dobrowolnie. Tak jak od in vitro odszedł pewien mężczyzna, doktor z Białegostoku, taki z Gorzowa odszedł lekarz, który dokonywał zabicia dziecka. Także są piękne przykłady, ale o nich się nie mówi. O nich ja wyczytałam, miłujcie się. Dalej, bardzo ważne, że podejść do takiego punktu, że przebaczam tym, którzy cię zranili. Zawsze to może być jakaś grupa osób. To mogą być osoby, które w pracy namawiali, co ty zwariowałaś, nie będziesz teraz pracować, pójdziesz na urlop. To mogą być jakieś osoby przygodne, może to być ktoś bardzo bliski, który no, zranił też w ten sposób, prawda? Ale trzeba pamiętać, że przebaczenie jest aktem woli, czyli decyzją. Decyduje się na przebaczenie. I trzeba też wiedzieć, że jak ja się decyduję na przebaczenie, to ja rozumowo mogę to wszystko jasno widzieć, ale emocje, jak są zranione, te emocje dłużej się uzdrawiają. I dlatego też taka modlitwa uzdrowienia powinna trwać dłuższy czas. Negatywne uczucia. Czasem do osób, które mnie zraniły, czasem do osób, które coś wiedzą na ten temat. I tu jest też decyzja, żeby przebaczyć tak uczuciowo. Jeżeli człowiek wypowie przebaczenie, czyli dokona się ten trzeci punkt, czyli zna wielkość grzechu, prosi, żeby Pan Bóg przebaczył i teraz wypowiada to przebaczenie, to dopiero uruchamia się proces uzdrawiania. Proces uzdrawiania się uruchamia po przebaczeniu. Pamiętam kiedyś taką sytuację z młodą kobietą, która no, powiedziała o swojej tragedii, swoim bólu. Ja mówię, że napisamy modlitwę i w tej modlitwie napisaliśmy, proszę pomóż mi przebaczyć. I ona za 3 dni zadzwoniła i powiedziała, siostro, ja nie będę odmawiać jej modlitwy, bo ja nie przebaczę. Czyli ona nie była w stanie, ona mieszka daleko od Poznania, ja nie miałam żadnej łączności z nią, myśmy jej pracę, no bo załatwili wszystko, ale z wszystkiego zrezygnowała. I to było chyba 13 lat temu, ja stale jeszcze jej numer telefonu mam, bo może jeszcze się przyda, telefon jest zapisany. Ale ona nie była w stanie prosić Jezusa o pomoc w przebaczaniu, jej rana była tak wielka, że być może, że gdyby to była sytuacja jakiejś wspólnoty, wspólnota by podjęła modlitwę o pomoc w jej przebaczeniu, to jej byłoby łatwiej, by miała to wsparcie. I ten proces uzdrawiania wtedy się nie zaczął, ale być może się rozpoczął później, tego nie wiem, bo już nie miałam z nią kontaktu. I zanim człowiek tak naprawdę poczuje w sercu, że no zaczął przebaczać, że to też te emocje zaczynają być uzdrawiane, no to jest czas. Na to po prostu trzeba czas. To się nie dzieje tak automatycznie. Ale ten czas, kiedy człowiek uczy się przebaczać, jest czasem błogosławionym. Dlaczego? Bo jeżeli ja codziennie rozmawiam z Panem Bogiem i mówię, że no ja próbuję przebaczyć, pomóż mi tej osobie, innej osobie, przy każdym uzdrowieniu jest to ważne, to Bóg wchodzi ze mną, czy ja wchodzę z Bogiem, czy my wchodzimy w coraz głębsze relacje. Owocem takiego uzdrowienia jest nie tylko głęboka relacja między nami, ale to zranienie, które było, daje mi głęboką wrażliwość. I ja wiele rzeczy widzę inaczej, głębiej, mocniej. Potrafię potem coś komuś wytłumaczyć. Mogę kogoś ostrzec, mogę skorzystać z własnego doświadczenia. Pan Bóg nigdy, kiedy uzdrowi, nie zostawi, że ta sytuacja była na marne, tylko wyprowadzi z tego dobro. I to jest piękne, że Pan Bóg z wszystkiego może wyprowadzić dobro. Jak się wchodzi w tą głęboką relację z Bogiem, to przychodzi taka zażyłość z Bogiem, że człowiek coraz bardziej ufa Panu Bogu, coraz bardziej opiera się na Nim, coraz bardziej wie, że On jest osią mojego życia, że jest właściwie dla mnie wszystkim, że mogę z każdą sprawą do Niego przyjść. I potem człowiek się tak otwiera, że przyprowadza innych w modlitwie. Mówi, Panie, ale jeszcze zajmie się tą osobą. Zobacz, ta jeszcze jest do niczego i cała zgnębiona, cierpi. I ta zażyłość z Bogiem powoduje właśnie to dążenie do świętości. To jest właśnie niesamowite, że człowiek otwiera się na świętość. I idzie ku wolności, bo Bóg taką drogę mu przygotował. Właśnie uzdrowienie uwalnia z niechęci, ze złości, z agresji, z gniewu, z zawodu, z frustracji, ze stresów. Uzdrawia. I to mocą Bożą. Dalej. Też jest bardzo ważne, żeby nie obwiniać Boga za swój grzech. Po co mi, Panie, dałeś siódme dziecko? To tak jakby to Pan Bóg współżył, z jego współżycia wyszło dziecko, prawda? Nie, ja nie mam winy Pana Boga. No, albo myśmy nie planowali, albo nie w pewnym czasie podjęliśmy współżycie. Nie obwiniać Boga. Ja musiałam to zrobić i mieliśmy z czego żyć. Dawniej ludzie mówili, że Pan Bóg daje dziecko, da pieniądze na dziecko. To ludzie tak bardzo w to wierzyli. I jeżeli człowiek uczy się ufać Panu Bogu, to w tej dziedzinie na pewno się nie zawiedzie. Na pewno. Pan znajdzie taką drogę pomocy, że nawet nam się nie śni w różnych takich trudnościach, żeby przyjść do człowiekowi pomóc. Czyli bardzo się trzeba pilnować, żeby nie obwiniać Pana Boga. Dlaczego? To są takie sprawy. Dlaczego dzieci umierają, prawda? To jest no, przez Ciebie, Panie. No. Dlaczego dopuszczasz tę wojnę? Dlaczego jest ta wojna na Ukrainie? Dlaczego tyle ludzi ginie? No stale możemy oskarżać Pana Boga. Ale popatrzmy, o co Bogu chodzi w tym wszystkim. Przy okazji oczyszczenia narodu, przy okazji powrócenia do normalnego życia, przy okazji obudzenia sumienia i tak dalej. Niby przy okazji. Ale my do końca nie zrozumiemy działania Pana Boga, bo to jest zakryte tajemnicą. Możemy tylko powiedzieć, Panie, nie rozumiem, ale ufam Ci, bo nigdy jeszcze mnie nie oszukałeś i nigdy jeszcze nie spowodowałeś, że okłamałeś mnie. Nigdy nie było takiej sytuacji. Czyli trzeba pamiętać, że Bóg pragnie dobra człowieka. Czasem dopuszcza różne sytuacje, jakiś wypadek, jakieś inne przeżycie dla opamiętania. Ale jak już wykorzysta wiele innych dróg i do człowieka nic nie dociera, to może wykorzystać taką sytuację. Oczywiście nie Pan Bóg powoduje wypadek, bo ludzie powodują wypadki, tylko Bóg wykorzystuje taką. Bóg udowodnił nam swoją miłość, Jezus udowodnił nam swoją miłość, kiedy przyszedł jako bezbronne dziecko. Zobaczcie, akurat jakie dzieci są bezbronne. Jak bardzo potrzebują naszej wewnętrznej mocy, odwagi, ale my to wszystko możemy otrzymać od Pana Boga. I Jezus przyszedł i przyjął postać sługi, umierając za nas na krzyżu, po to, żeby nam otworzyć dojście do Niego z wszystkich sytuacji trudnych, w których się znajdujemy. Mówi Izajasz, On sam obarczył się naszym grzechem i dźwigał nasze boleści. To nie jest tak, że Jezusa to nie obchodzi. Jakby Go nie obchodziło, to nie przyszedłby na ziemię, nie przecierpiałby tego wszystkiego. On jest właśnie bardzo zainteresowany naszymi trudnościami i cierpieniami. I teraz powtarza się ten sam punkt, co tam mówiliśmy tutaj przy życiu, bo to schemat jest bardzo podobny, tylko to jest troszeczkę rozszerzony. Przebacz sobie, przebacz sobie. Jeżeli ja przebaczam sobie, to zostaję uwolniona od bolesnej przeszłości. Jak nie przebaczę sobie za tą bolesną przeszłość, trzymam tu mocno, żeby nikt jej nie odebrał i męczę się z tym. A w momencie, kiedy ja przebaczam, to jest ta możliwość, że ta bolesna przeszłość może powolutku ode mnie odchodzi. I można powiedzieć, że jeżeli ktoś nie przebaczy, to nie będzie zdolny przyjąć miłości Ojca. I to jest ta sytuacja, kiedy na przykład Pan Bóg mi przebaczył i wiele kobiet po zabiciu dziecka mówi tak. No byłam u spowiedzi już 20 lat temu, ale za każdym razem ja to jeszcze się spowiadam z tego grzechu. To znaczy one jeszcze sobie nie przebaczyły. W związku z tym nie są zdolne do przyjęcia miłości Ojca. Szarpią się nieustannie, bo nie przyjęły miłości Ojca, bo nie przebaczyły sobie. Jakie ważne jest przebaczanie sobie. Dalej, mówi Pan Jezus, kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Jeśli macie co przeciwko mu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. To chodzi o każdą sytuację. Jeżeli mąż i żona stają wieczorem do modlitwy, to jeżeli sobie czegoś z dnia nie przebaczyli, to jest zmarnowany dzień. Każdego dnia mamy sobie przebaczać. Właśnie te drobiazgi. Bo jak drobiazgi sobie nie przebaczamy, to potem to rośnie do wielkiej, no coraz bardziej rośnie. Potem już jesteśmy tak rozdzieleni, że nie możemy się porozumieć. Przebaczajmy sobie wszystko. Dalej. Trzeba też uznać, że ja potrzebuję uzdrowienia, nie że ktoś. Konkretnie ja. Inni też oczywiście, ale przede wszystkim ja potrzebuję uzdrowienia. To jest to stanięcie w prawdzie. Potrzebuję uzdrowienia. Proszę zobaczyć, jak za Jezusem chodzili. Mamy w iluś miejscach Pisma Świętego. Przyszli, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie. Czyli zrobili wysiłek, zrobili krok, nie jeden, tylko wiele. Czasem szli kilka dni za Jezusem, prawda? Znaleźć uzdrowienie z czego? Ze swoich chorób. Ale też przychodzili ci, których dręczyły duchy nieczyste i też doznawali uzdrowienia. Czasem człowiek ma takie dręczenia, prawda? Że co chwilę coś mi przypomina, no co chwilę. A sprawa była zamknięta przed Panem Bogiem. To przychodzę, mówię, Panie, jestem udręczona, zabierz mi to udręczenie, uwolnij mnie od tego udręczenia. Ja sobie próbuję przebaczyć. I jeszcze jest taki piękny inny tekst w Księdze Malachiasza. Dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie. Wyjdźcie swobodni i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. Nie musimy być koniecznie tuczonymi cielętami, ale obiecuje Bóg, jeżeli przychodzimy i dla nas On jest ważny, czcimy Go, to przychodzi słońce, słońce sprawiedliwości, czyli wszystko się w środku uspokaja i uzdrawia. Przychodzi to uzdrowienie. Tak wielkie uzdrowienie, że człowiek po prostu jest szczęśliwy. No, co jest szczęśliwe? Małe dziecko skacze przede wszystkim, jakie szczęśliwe. No, bo może ze względu na kilogramy nie skaczemy, ale serce nam skacze z radości. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie i od Króla dar się otrzymuje. Jezus jest naszym Królem. On dar uzdrowienia nam przynosi. I to jest piękne, bo to jest cała nasza wielka nadzieja na każdą sytuację życiową. I teraz chodzi też o pochylenie się nad negatywnymi emocjami. Tu trzeba sobie powiedzieć, że emocja, która się pojawia, jest informacją, co się w środku we mnie dzieje. Nie jest grzechem. I emocje mają nam pokazać, czy ja się boję, czy we mnie włazi jakaś agresja, czy mam złość na kogoś, czy wychodzi niechęć, czy wychodzi nienawiść. Teraz jak ja temu będę ulegać, dopiero wtedy będzie grzechem. Czyli jak ja wprowadzam to w czyn. Ale jak ja to tylko obserwuję, to muszę sobie zadać pytanie, skąd to się bierze. I czasami zadając sobie pytanie, człowiek dostrzega, że coś jeszcze tam jest nieuporządkowane. Czyli jak przychodzą nawet przykre emocje, to mamy je zauważyć i nie wypierać ich, nie uciekać od nich, tylko po prostu jakby zobaczyć, co to on mówią. Pamiętać, że negatywne uczucia nie są grzechem. Jak ktoś się rano obudzi. Tak? Ja bardzo dziękuję za tą delikatność waszą, że jak się coś dzieje głośnego, to na chwilę wychodzicie. To jest piękne, że tylko szkoda, bo by się chciało być wszyscy razem, prawda? Ale to jest takie dobre, taka miłość do wszystkich. Czyli trzeba raz na zawsze sobie zapamiętać, uczucia mnie informują, co się w środku dzieje. Na przykład jak ja się rano budzę z depresją, no depresja nie jest grzechem, ale jak ja teraz świadomie i dobrowolnie się poniżam, depczę się i wszystko, no to już jest coś nie tak, prawda? I dlatego proszę zobaczyć, Bóg nie osądza, ale chce uwolnić nas od niszczącego wpływu tych uczuć. On nie osądza, no bo one nie są grzechem. I chce uwolnić, że ja mogę powiedzieć, Panie, zabierz mój smutek, zabierz przygnębienie, weź tą złość, która się nagromadziła na moją mamę przez lata. Weź to poczucie odrzucenia, bo tata mnie nie kochał. Zabierz ode mnie. I ja mówię, normalnie mówię, Panie Boże, zabierz to. I co się dzieje? Pan Bóg powolutku tego uwalnia i człowiek staje się wolny. Jak on uwalnia, to człowiek staje się wolny. I dlatego przeszłość nie powinna mieć wpływu na moje przyszłe życie. Ta negatywna przeszłość. Jeżeli jest to uzdrowione, oddane Panu Bogu, to nie powinno niszczyć mojej przyszłości. Ale ja muszę umieć to oddać. Co wtedy się dzieje? Bóg napełnia mnie miłością i Bóg napełnia mnie pokojem. Teraz tak, przyjmij krzyż. No wiadomo, że to wydarzenie, zabicie własnego dziecka, czy dziecka naszego, w sensie, że to moja żona uczyniła, czy no po prostu tak zdecydowaliśmy, no dokonało taką wielką ranę w naszym życiu. Ale ja z tą raną przychodzę do Jezusa i moje rany umieszczam w ranach Jezusa, bo jest powiedziane, w Jego ranach jest nasze zdrowie. Moje rany wkładam w rany Jezusa. Oddaję Ci, Panie, to zranienie. Przyjmij je. Ponieważ Jezus wziął wszystkie grzechy na siebie, w związku z tym On może z tym coś zrobić, prawda? I mówi znowu święty Marek, Syn Człowiek, czy nie przyszedł, aby Mu służono, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wiele. On daje okup Bogu. On przecież na początku przy świętym mówiliśmy, że On mówi do Ojca, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest danie okupu. Ja biorę na siebie to wszystko, co człowiek zrobił, a Ty im przebacz. My ukrzyżowaliśmy Jezusa, ale On wyprosił nam przebaczenie. To jest niesamowita taka prawda. Jest okupem za wszystkich ludzi. Nie wszyscy z tego korzystają. Teraz jest ten punkt, macie 9, że warto za tych ludzi, którym się przebaczyło, jeszcze się modlić. Żeby oni też doznali przebaczenia. Czasem z osobą, której w ogóle nie znamy, było jakieś wydarzenie erotyczne gdzieś tam z przeszłości i nas gdzieś tam to dopadło, a my, że to było i człowiek po latach sobie przypomnie, no i no to co wtedy? No to jak się nadaje do spowiedzi, to mówisz, że takie zdarzenie przypomniałam. Potem stara się sobie przebaczyć, prosi Boga o przebaczenie. Ale też stara się modlić za tą osobę, żeby ona żyła w wolności, żeby ją tam to wydarzenie wspólne na przykład nie obciążało. I wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. To mówi święty Paweł. On pięknie do sprawy wolności ustawia. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Drugi raz to czytam, bo to jest taki bardzo piękny cytat. Bo całe prawo wypełniasz w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz miłował. To jest zadanie całożyciowe, które się będzie kończyło dopiero w czyśćcu. I jak już w czyśćcu dopełnimy naszego miłowania innych, to Pan Bóg zabierze nas do nieba. Ale może tak mocno będziemy to miłować, że Pan Bóg nas prosto do nieba zabierze. Wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, to jest zrozumiane, że raz wyznaję, jest odpuszczony, choćby nie wiem, jak mnie kuściło, nie wracam do tego grzechu. Ufam Bożemu miłosierdziu, bo ten grzech jest zabrany ode mnie, jest spalony w ogniu miłości Jezusa, nie ma tego grzechu. I teraz jest bardzo ważny punkt, żeby uznać swoje nienarodzone dziecko, uznać, czyli powiedzieć coś do Niego i nawiązać z Nim duchowy kontakt. I na przykład można tak powiedzieć. Moje dziecko, kocham Cię. Jak ja już wszystkim poprzebaczałam, to już łatwiej to powiedzieć. Nie wiem, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką. Czasem się wie. Tak też można mówić po ranieniu, prawda? Na razie jakąś część. Ale jak się wie, że jesteś dziewczynką, to chcę teraz nadać Tobie imię. I teraz pytanie, jak ja wiem, że to była dziewczyna, to daję żeńskie imię, jak był chłopiec, no to daję. I mówię tak, dziecko, przepraszam Cię za to, że nie donosiłam Cię na przykład, że to było poronienie, że tak się stało, że nie jesteśmy razem, że dopuściłam się grzechu zabicia Twojego. Proszę, i teraz już to nie jest dla rodziców, którzy poronili dziecko, tylko którzy zabili. Proszę, przebacz mi, kocham Cię, wiem, że żyjesz w niebie, to trzeba wiedzieć, ono tam jest i na nas czeka. Powierzam Cię teraz Najświętszej Rodzinie, to jest najlepsze powierzenie, bo to dziecko tam ma najlepiej. Nie żegnam się, bo od tej chwili będę nazywać Cię po imieniu, będę Cię zapraszać do swojego życia. Czyli jakby nawiązanie tej relacji i ja już wiem, że ta relacja jest. Mogę się do tego dziecka odzywać w każdej chwili. I teraz jeszcze po każdym grzechu zostają konsekwencje. Chodzi o konsekwencje, to jak mówiliśmy, ten syndrom. I ja mogę prosić, żeby Pan Bóg mi to zdjął ze mnie. Po co mają te rzeczy być we mnie? On może też to zdjąć. I dlatego uwolni mnie Panie Jezu od wszelkich obciążeń i konsekwencji po tym grzechu. Uwolnił też całą moją rodzinę. I to warto właśnie, jak z jakimiś ludźmi rozmawiamy, którzy mieli ten problem, powiedzieć, że warto prosić, bym zabrał te konsekwencje, żeby one nie obciążały. Bo gdzieś to z tyłu głowy stale siedzi. To tak jakbyśmy do tej podświadomości wepchnęli i to tam siedzi i mnie jakby mnie osłabia. I teraz jest bardzo ważne, żeby pójść dobrą drogą. A dobra droga to jest taka, gdzie trzeba stale podejmować walkę duchową, czyli walczyć o to, żeby wszystko było tak jak trzeba, prawda? Żeby nie ulec czemuś niewłaściwemu. I dlatego po pierwsze, dobrze czytać Pismo Święte, bo Słowo Boże nie wraca bezowocnie. Czyli jak ja czytam, to wyda to owoce, nawet jak w tym momencie nic nie rozumiem. Bo i tak wyda owoce. Bo tak obiecał Bóg. Drugie, warto wyszukiwać sobie w Biblii fragmenty, które mówią o miłości Boga, bo wtedy, kiedy na przykład kocham Cię odwieczną miłością, jakieś takie fragmenty, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, bo wtedy, kiedy przychodzi pokusa, jakieś osłabienie, to ja sobie, atak złego, to ja sobie ten fragment powiem i zły ucieka natychmiast, bo nie lubi Pisma Świętego, bardzo nie lubi. I trzeba sobie przypominać, że Bóg mnie odwiecznie ukochał. Jeszcze nim stworzył świat, to wiedział, że będzie taka Marsieńka, że taki Paweł, po prostu będzie i kochał go i czekał, aż wreszcie będzie. Jak się pojawił przez rodziców, no to tu kruszynkę, ten milimetr, ten łepek od szpilki, prawda, tulił do siebie. Nim rodzice wiedzieli, że to dzieciątko już żyje, to już Pan Jezus takie wycałował, wyściskał, wykochał, że to się w głowie nie mieści. My wszyscy pochodzimy z miłości, bo Bóg nas ukochał tą wieczną miłością. O tym nas zapewnia w Piśmie Świętym. Na przykład mówi: ukochałem Cię odwieczną miłością. Wyryłem Cię na moich dłoniach. Bo góry mogą zstąpić, moja miłość nie odstąpi od Ciebie. Ja będę Wam ojcem, ale będziecie mi dziećmi. Jesteś cenny w moich oczach. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schylałem się ku niemu, aby go nakarmić. Po prostu cytatów w Piśmie Świętym jest pełno, które nas mogą umacniać. Cofnę. Proszę bardzo zrobić zdjęcie. Tak? To są takie podstawowe. Tak. Proszę zobaczyć. Jeżeli w mojej głowie pojawi się negatywna myśl, która mnie obciąża, że Bóg Cię na pewno nie przebaczył na czegoś tam, to trzeba powiedzieć: wszystko mogę w tym roku mnie umacniać. Bóg mi przebaczył, ja do tego nie wracam. Koniec. Ucinać. Negatywne myśli się natychmiast ucina. Nie wolno się im poddawać. Negatywne to chodzi o takie, które nie pochodzą od Boga. Złe myśli. I bardzo dobrze jest w takich momentach, kiedy przychodzi jakieś zawirowanie, jakiś niepokój, jakiś taki lęk, obawa, coś wraca z przeszłości, mówić: Jezu, ufam Tobie. Na przekór temu, który chce, żeby Jemu nie ufać. Ufam Tobie. Albo dzisiaj bardzo wielu ludzi mówi: Ty się tym zajmij. Ja już mam dosyć na głowie. Ja już nie mogę nic więcej. Już kolacja, pranie, wszystko. Ty się tym zajmij. Albo przychodzą nagle siły, albo następnego dnia zrobi się wszystko o wiele szybciej. Pan Bóg ma swoje sposoby. I też bardzo ważne jest, żeby umacniać się duchowo. Co to znaczy, żeby korzystać jak najczęściej z sakramentu? Oczywiście chrzest tylko jeden raz, bierzmowanie tylko jeden raz, ale można bardzo często z Eucharystii, sakramentu pokuty i też wzywać łaski płynące z sakramentu małżeństwa. Mówić: Boże, przecież Ty mi dałeś tyle łask w sakramencie małżeństwa, to mi pomożesz. Po prostu wzywać te łaski. Dalej bardzo ważne też, żeby umacniać się duchowo przez błogosławienie. Nie, żonie, mężowi, dzieci. I włączyć się w jakieś życie apostolskie. To jest ostatni punkt. Na przykład to, co niektórzy z Państwa zrobili, podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Taka była jedna osoba w czasie tego mszy świętej wczorajszej i ona ma 26 dziecko już adoptowane. Tylko skończy jedno, czeka 2 dni, jeszcze tak domarla, jakby zapomniała i zaczyna następne. Ja kiedyś usłyszałam o takiej siostrze zakonu, ja już mam 16. Jak ja to usłyszałam, jeszcze żadnego nie miałam swojego dziecka adoptowanego, że ona ma 16, taka cicha, skromna. Dobrze realizować jakieś dzieła miłosierdzia, gdzie się komuś pomaga, czy rodzinom wielodzietnym, czy się pracuje w jakiejś tam wolontariacie, po prostu dla potrzebujących. Można się przyłączyć do wspólnoty obrońców życia lub do jakiejkolwiek innej, duchu czy cesarstw małżeństw, akcji katolickiej, oazy, czegokolwiek, ale żeby mieć oparcie we wspólnocie, to jest bardzo ważne. Chciałam wam bardzo serdecznie podziękować. To tyle na dzisiaj. Już więcej nie będzie. Dziękuję.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.